Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Zresztą jak zawsze podczas rozmów niedokończonych, ale dzisiejszy temat myślę, że jest bardzo bliski każdemu z nas, bo każdy z nas prędzej czy później jest dotknięty przez taką czy inną dolegliwość zdrowotną. I zależy nam na tym, aby nasza służba zdrowia była w jak najlepszym stanie. I dzisiaj na ten temat chcemy rozmawiać. Chcemy leczyć w Polsce, czyli czas na zdrowie plus. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam. W naszym studio witam zacnych gości. Są to młodzi lekarze. Zrzeszeni w ramach porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Witam Was bardzo serdecznie. Panią Joannę Matecką, lekarz stażysta, czyli najmłodsza spośród tutaj obecnych stażem, tak?
Tak, jak najbardziej.
Pani Agnieszka Serwan, lekarz specjalista rehabilitacji. Pan Krzysztof Hałabus, lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.
Szczęść Boże, witam.
Oraz pan Damian Patecki, lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy Was, drodzy, bardzo serdecznie. Cieszymy się, że służba zdrowia, polska służba zdrowia ma tak zdolnych, utalentowanych lekarzy. Być lekarzem. Z jednej strony bardzo, myślę, jest to powołanie, bo chyba tak trzeba podejść do tego zawodu, jako do powołania. Bardzo taki zacny, zamienny zawód, cieszący się zwłaszcza dawniej dużym prestiżem. Dzisiaj jest to różnie, prawda? Też jeśli chodzi o szacunek, z różnych przyczyn spada, ale chcemy pracować i Wy jako młodzi lekarze bardzo konkretnie widać, że pracujecie i bardzo Wam zależy na tym, aby to dobre imię lekarza trwało, było pielęgnowane, aby coraz bardziej się umacniało w społeczeństwie polskim. Niejednokrotnie, jako też wasi pacjenci, mamy takie mylne wyobrażenie tego, jaka jest wasza droga do tego, aby zostać lekarzem. Wydaje nam się 6 lat studiów, prawda? I człowiek, który kończy studia, ma już wszelkie prawa do tego, aby pełnić tę funkcję, posługę lekarza. Czy tak jest? Chyba nie. Prosimy może, aby na wstępie też dla naszej informacji, dla tych może, którzy nie są tego świadomi, też opisać, jaki trud musicie ponieść, aby pełnić funkcję, pełną funkcję lekarza. Proszę bardzo, może najstarszy spośród jest...
Ja mogę powiedzieć tak, że jestem lekarzem specjalistą. Po studiach rozpoczynam od stażu podyplomowego, który trwa 13 miesięcy. Podczas niego na różnych oddziałach szukamy często też swojej ścieżki, tak naprawdę kariery. Uczymy się zawodu i rozpoczynamy później specjalizację. W zależności czy od tego, czy są to specjalizacje zabiegowe, czy takie zachowawcze, to jest od 5 do 6 i pół roku. Możemy się tam dostać w ramach rezydentury, czyli są to środki zapewnione z budżetu państwa na naszą naukę. Ewentualnie szpital może nas zatrudnić w ramach etatu. Są również w niektórych szpitalach wolontariaty, czyli tak naprawdę lekarz szkoli się za darmo, a tak w rzeczywistości jeszcze musi do tego dopłacać. To jest 5-6 lat pracy praktycznie za żadne pieniądze. Po egzaminie specjalizacyjnym, po poznaniu egzaminu specjalizacyjnego jesteśmy już lekarzami wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie medycyny. Natomiast tak naprawdę nauka nigdy nie kończy się, ponieważ mamy obowiązek ustawicznego kształcenia, więc cały czas musimy podnosić swoje kwalifikacje i być na bieżąco.
Czy widzimy, że tych etapów w ciągu kształcenia jest niezmiernie dużo. I zresztą sama nauka nigdy się nie kończy, bo doskonale wiemy, że życie przynosi bardzo wiele nieoczekiwanych sytuacji, które nieustannie trzeba nam poznawać. Jesteście zrzeszeni w ramach porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rezydenci, czy mógłbyś nam przybliżyć to pojęcie, rezydenturę?
Rezydentura jest to specyficzna forma umowy, jaką szpitale zawierają z Ministerstwem Zdrowia, żeby szpitale mogły zatrudnić lekarzy, którzy jeszcze nie mają specjalizacji, ale tą specjalizację mają nabyć. Jest to umowa na określony czas, który ma służyć temu, żebyśmy mieli w Polsce specjalistów, ponieważ niestety sytuacja wygląda w tej chwili tak, że szpitale nie mają pieniędzy, żeby zatrudniać lekarzy od tak po prostu. I rezydentura jest jakąś taką formą systemowego wsparcia poprzez Ministerstwo Zdrowia dla szpitali, żebyśmy mieli w Polsce jak największą ilość specjalistów, ponieważ zanim tą umowę wprowadzono, to sytuacja lekarzy po studiach, po stażu była bardzo ciężka, bo niewiele szpitali może zatrudnić lekarzy na etaty i zazwyczaj musieli robić specjalizację na wolontariatach. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to bardzo trudny czas w życiu młodego lekarza, ponieważ taki człowiek normalnie pracuje na pełnym etacie, leczy pacjentów, opiekuje się nimi. Każdego dnia zdobywa większą samodzielność. Oczywiście w idealnych warunkach może stale liczyć na pomoc starszych kolegów, może liczyć na ich wsparcie. No ale żeby ten proces przebiegał płynnie, żeby po sześciu latach był przygotowany do samodzielnej pracy, no to w tej samodzielności musi się codziennie ćwiczyć. No i podobnie ponosi odpowiedzialność. Musi samemu decydować o wyborze leczenia. I u nas w tej sytuacji, w której mamy w Polsce bardzo niewielu lekarzy specjalistów, to coraz więcej odpowiedzialności i coraz więcej pracy spada na lekarzy rezydentów. No ale to dobrze, bo nie da się w czymś być dobrym, jeśli tego się nie robi. To słowo lekarz rezydent po prostu oznacza lekarza w trakcie specjalizacji. Tutaj często się mówi o tym, że to są młodzi lekarze, ale w medycynie to pojęcie młody, może to i dobrze, się w pewien sposób się przesuwa, bo to zazwyczaj są lekarze przed 40 rokiem życia, ponieważ mamy 6 lat studiów, rok stażu, tak jak mówiła wcześniej koleżanka. I w przypadku kobiet na przykład ten okres wydłuża się o urlopy macierzyńskie, bo jest to taki czas, kiedy zakładamy rodziny, wychowujemy dzieci. Średni wiek uzyskiwania specjalizacji, stawania się specjalistą to 37 lat i dlatego tutaj część osób na przykład twierdzi, że nasze postulaty są niesłuszne, bo my nie wiem, jesteśmy stażystami, czy jesteśmy młodzi, więc jest takie przyzwolenie, że jeśli ktoś jest młody, to może być biedny i że to po prostu taki czas, ale u nas, no chciałbym jeszcze raz zwrócić na to uwagę, że ta młodość jest przesunięta po 40 rok życia.
Z tym, że stażysta to nie jest rezydent, prawda? To jest kolejny etap. Rezydentura, czyli po prostu pełnienie specjalizacji, która finansowana jest przez
Ministerstwo Zdrowia.
Ministerstwo. Można te specjalizacje również odbyć w ramach zatrudnienia w szpitalu, tak?
Tak.
Albo, tak jak tutaj pani Agnieszka wspomniała, na zasadach wolontariatu, czyli przez ile specjalizacja trwa?
4-6 lat,
tak? I przez ten czas po prostu człowiek pracuje za darmo, jednocześnie chce założyć rodzinę, chce gdzieś mieszkanie zdobyć i budować dom i te środki nie wiadomo skąd ma czerpać. Mhm. I czy też taka sytuacja, prawda, trudu, który musicie ponosić, czy to stanowi jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce na 1000 mieszkańców mamy najmniejszą ilość lekarzy w całej Unii Europejskiej? Czy są też jakieś inne podstawy ku temu, panie Krzysztofie?
No jest to bardzo istotne, czyli czynnik ekonomiczny w tym momencie. Niestety lekarz w Polsce młody zarabia zdecydowanie mało w porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich, gdzie na dzień dobry przechodząc dostajemy takie oferty. Jest już masa firm rekrutujących polskich młodych lekarzy, a wręcz studentów. Oferują 4-krotne zarobki plus fundusze socjalne, gwarantują naukę języka umożliwiającą rozpoczęcie tej pracy, także mieszkania są proponowane. Tak, wszystko ułatwiają, żeby tam pojechać. No i co? I my jesteśmy zdania, że jednak porozumienie rezydentów jest po to stworzone, aby zatrzymać ten odpływ. Tak?
Bardziej szacuje się, że co trzeci student medycyny chce wyjechać.
Rozważa taką możliwość. Zrobiliśmy takie sondaże, cały czas rozmawiamy z różnymi ludźmi. Wychodzi, że mniej więcej co trzeci, co czwarty to już tak całkiem poważnie myśli o tym, przygotowuje język, jeździ na staże zagraniczne w trakcie studiów, na praktyki. Są takie możliwości, można nawet część studiów odbyć za granicą. Także no, ludzie wiedzą, że świat jest otwarty, że Europa jest blisko i to jest wszystko w zasięgu ręki, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie.
Mamy też styczność z naszymi kolegami, którzy już wyemigrowali i jak się okazuje, no są zadowoleni tak naprawdę, można powiedzieć 99%, a ci, którzy wracają, to zazwyczaj z powodów rodzinnych, na przykład mają rodzinę rodziców w Polsce, którzy na przykład zaczynają chorować, no to i chcą wrócić się nimi opiekować. A generalnie większość z nich to po prostu jest zadowolona i albo ewentualnie też wraca z powodu tęsknoty za ojczyzną. Po prostu nie chcą być emigrantami w obcym kraju, ale generalnie zdecydowana większość woli tam zostać jednak.
U kandydatów na studia medyczne chyba nie brakuje, prawda?
Nawet zwiększany jest w tym momencie nabór. Z roku na rok są otwierane kolejne uczelnie, na których można studiować na wydziale lekarskim. Na istniejących jest zwiększana liczba studentów, natomiast no, nie jest zahamowany odpływ młodych lekarzy za granicę, czyli błędne koło.
Ale czy to tylko i wyłącznie jest związane z odpływem za granicę? Ponieważ też zastanawiające jest, skoro są zwiększane limity, prawda, na studia medyczne, to bardzo konkretnie powinno się też przekładać na zmniejszenie kolejek do specjalistów w naszych szpitalach, a tak nie jest.
Niestety jest to działanie bardzo długofalowe. Tak? Czyli tak jak mówiliśmy, droga od bycia studentem do zakończenia studiów, no to jest te 6 lat, później jest 13 miesięcy stażu podyplomowego i następnych dobrych kilka, a czasami więcej lat, abyśmy mieli kontakt z tym samym człowiekiem, już nie jako student pierwszego roku, a specjalistą, tak? Jeszcze specjalista też oczywiście rozwija skrzydła i dopiero po kilku latach jest mistrzem, tak? I jeszcze ten mistrz musi uczyć kolejnych, bo to jest oprócz tego, że my się kształcimy, to jeszcze w pewnym momencie dochodzimy do punktu, kiedy my to mamy szkolić następnych. Nie musimy pracować na uczelni. Przecież jesteśmy w szpitalu, pełnimy jakieś stanowisko i uczymy się nawzajem. To jest jeszcze bardzo istotne i to jest w kontekście jakby, to jest jedna z zasad bycia lekarzem, że się uczymy nawzajem od siebie, tak? Jeździmy na konferencje, ale także na co dzień w szpitalu po prostu starszy kolega bierze mnie za rękę, idziemy zrobić razem zabieg albo idziemy zrobić razem konsultację. On mi asystuje, jemu asystuje i to jest cały czas taka wymiana doświadczeń, poglądów i umiejętności. Dlatego chwilę temu, około 10 lat temu mniej więcej, był taki spory eksodus lekarzy i powstała dziura pokoleniowa, czyli brakuje najbardziej w tym momencie 40-50-latków. Ja zajmuję się chirurgią, w tym momencie średni wiek chirurga to jest w Polsce 58 lat. Ja mam 32, czyli troszkę zaniżam, tak? No dobrze, ale to w takim razie wyobraźmy sobie, z jakimi kolegami, w jakim wieku także pracuję. Są fantastycznymi chirurgami, bardzo doświadczonymi, natomiast zdolność ich manualna, tempo pracy już nie jest takie jak 50-latka, tak? A dyżury chirurgiczne są często niestety ciężkie, tak? Czyli trzecia w nocy my wstajemy, idziemy operować, bo jest ostre przyjęcie, niedrożność do roboty, tak? Oczywiście później to się odsypia, taki dyżur też. No ale no, trudna rzeczywistość jest troszkę w tym momencie. I to takie z dnia na dzień zgarnijmy więcej ludzi na studia, otwórzmy dodatkowe kierunki, zaraz będą krótsze kolejki do specjalistów. No niewykonalne. Tutaj jest potrzebna długofalowa polityka, czyli zróbmy coś, aby za 15 lat nie było gorzej, za 10 lat nie było gorzej, tak?
Z tego, co wiemy, to w tym roku akademickim nabory na studia lekarskie zostały zwiększone o 18%, ale tak jak kolega mówił, efekt będzie dopiero po wielu, wielu latach. Więc poza tym też pamiętajmy o tym, okej, otwierają się nowe uczelnie, nowe kierunki w nowych miejscach, ale to też zwiększony jest nabór w uczelniach, które już są. I tak jak ja, no, jestem młodym lekarzem, no, doskonale pamiętam okres studiów i już teraz zdarzało się, że w klinikach było 8, 9, 10 studentów razem z jednym lekarzem i my próbowaliśmy zobaczyć tego pacjenta w tyle osób. To jest męczące i teraz, jeżeli to 18% więcej będzie na uczelni, to tych studentów będzie jeszcze więcej w klinikach i będą mieli problem, żeby się nauczyć.
Męczące też dla pacjenta, dokładnie, że go bada kilku studentów pod rząd. I tutaj my naprawdę dziękujemy tym pacjentom, którzy pozwalają na to i są naprawdę, wykazują się anielską cierpliwością. Starają się pomóc nam jak najbardziej. To jest taka kwestia, że podobnie jak na całym świecie wszystkie kraje walczą o informatyków, o specjalistów, to też wszystkie kraje walczą o lekarzy, bo nie da się w łatwy sposób, w szybki wyprodukować lekarzy.
A w jaki sposób nasze państwo, nasz rząd walczy o naszych lekarzy?
To znaczy my cały czas staramy się do tego zachęcić nasz rząd i nasze państwo. Między innymi jeśli chodzi o problemy młodych lekarzy, to na przykład opracowaliśmy trochę dokumentów, które zawierają szczegółowe wytyczne, co należałoby zmienić, żeby ten cały proces usprawnić, bo prawdą jest to, że jest mało lekarzy, ale też prawdą jest to, że pacjent przede wszystkim potrzebuje czasu, potrzebuje takiego dobrego spotkania z lekarzem, w którym ma tyle czasu, ile potrzebuje, że może się zapytać o rzeczy, które czasami dla lekarza mogą wydawać się nieistotne czy wręcz śmieszne, ale dla niego są bardzo ważne, bo jest bardzo duża dysproporcja wiedzy, nawet której nie da się zniwelować nawet poprzez internet i wyszukiwanie rzeczy. I to jest tak, że na przykład jest dużo obowiązków, których lekarze nie musieliby robić, jak na przykład numerować historię choroby i tam czasami te historie wynoszą nawet 100 stron i lekarze muszą... że wystarczyłoby zatrudnić na lekarze na oddziale kilka sekretarek medycznych, które by nas trochę odciążyły i sprawiłyby, żebyśmy mieli więcej czasu dla pacjentów. Bo koniec końców to jest najważniejsze. Dlatego zostaliśmy lekarzami, bo chcemy robić coś praktycznego. Chcemy w jakiś sposób zmienić rzeczywistość na lepsze i to jest najpiękniejsze w tej pracy, bo ja kiedy znieczulam pacjentów i kiedy operacje się udają, to wiem, że na świecie jest już trochę lepiej, bo jakiś człowiek miał problem i ten problem, miejmy nadzieję, że został rozwiązany. I po prostu chcemy to robić i chcemy to robić w Polsce, ponieważ nasz kraj potrzebuje lekarzy. I my między innymi dlatego spotykaliśmy się z posłami w ich biurach poselskich, opowiadaliśmy im o naszych sytuacji, o problemach. Większość posłów była zaskoczonych naszą sytuacją, ponieważ większość ludzi uważa, że lekarze mają dobrze, bardzo dobrze. Częściowo to może być prawdą, tylko że problemem jest właśnie to, że my nie chcielibyśmy pracować po 300-400 godzin w miesiącu. Chcielibyśmy mieć czas dla naszych rodzin, na nasze pasje, bo w przeciwnym wypadku co chwila będziemy się spotykać z takimi sytuacjami, że tak jak ta tragiczna śmierć lekarki na dyżurze w piątej dobie pracy. Ktoś może powiedzieć, że ona po prostu chciała zarobić, ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Po prostu jest wiele oddziałów, które funkcjonują tylko i wyłącznie dlatego. I nawet pan minister zdrowia o tym mówi, że często mamy do czynienia z dramatycznym wyborem pomiędzy zmęczonym lekarzem, a żadnym lekarzem. I teraz, jeśli mamy niewielu lekarzy, to wydaje się być czymś oczywistym, że powinniśmy w jakiś sposób zatroszczyć się o ten ograniczony zasób, który posiadamy. I my mamy cały czas nadzieję, że do tego dojdzie. Dlatego organizowaliśmy manifestacje, wychodziliśmy na ulicę. To jest dla nas trudne, bo my cały czas szukamy takiej metody działania, która nie uderzałaby w pacjentów, a sprawiałaby, że będzie o nas głośno, że będzie się o nas mówiło, bo jeśli się o jakimś problemie nie mówi, to tak jakby on nie istniał. I boimy się, że powoli dochodzimy już tak, że wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości działania i ciągle nic się nie zmienia. I dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za tą dzisiejszą wizytę i rozmowę, bo mimo wszystko jesteśmy idealistami i my nie tracimy nadziei. Wierzymy w to, że ta dobra zmiana nadejdzie.
I oprócz jeszcze tej biurokratyzacji, o której mój kolega wspomniał, to na przykład nie ma informatyzacji w ochronie zdrowia. Przecież to by zdecydowanie ułatwiło nawet pracę sekretarką medyczną, kiedy wystarczy w jedno miejsce wpisać dane i nie trzeba ich później przekopiowywać dalej. Więc to są takie tak naprawdę dużo technicznych rozwiązań, które by nas bardzo wsparło i nas odciążyło i umożliwiło nam skupić się na pacjencie.
Myślę, że bardzo dobrze, że też wołacie o te konkretne prawa dla was, dla młodych lekarzy, którzy przygotowują się nieustannie do pełnienia funkcji tej bardzo ważnej w każdym społeczeństwie. I to jest tym ważniejsze, aby później, gdy nie daj Boże, doszłoby do jakiejś tragedii, ponieważ to, o czym mówicie, nie wiem, jak jest z przestrzeganiem chociażby czasu pracy waszego, prawda? Idziecie do pracy na 8, kończycie 15, 16 i finisz. Czy są jeszcze, jak wygląda też kwestia dyżurów, czy po tych dyżurach jest czas wolny? Bo tak patrząc na środowisko lekarzy, to niekiedy się po prostu dziwię, że tak dużo tej pracy, a przecież to jest praca niesamowicie odpowiedzialna, gdzie każdy błąd może ważyć na życiu człowieka. I później bardzo łatwo jest oskarżyć lekarzy, że są tacy, że są niekompetentni, że nie wypełniają dobrze swoich obowiązków. Tylko może spójrzmy właśnie też na tę drugą stronę. Skąd te zaniedbania, skąd te błędy się biorą?
Często jest niestety tak, że po zakończonej pracy na etacie, tak jak ojciec mówił, pracujemy do 15, potem jedziemy do poradni, w której jesteśmy do 18, 20, albo zostajemy w szpitalu na dyżurze. I teraz w zależności, jeśli jest to dyżur z etatu, to następnego dnia mamy prawo do odpoczynku, schodzimy, wracamy do domu, mamy szansę się wyspać, chociaż w wielu przypadkach jest to również dzień, w którym idziemy do kolejnej pracy, do poradni, albo idziemy do kolejnego szpitala niestety. Lekarze, którzy są na kontraktach po takim dyżurze całodobowym, w związku z tym, że nie jest to ujęte w ramach tych ograniczeń do 48 godzin pracy w tygodniu, zostają jeszcze na oddziale do 15, czyli tak naprawdę 24-godzinny dyżur przeciąga się o kolejne 8 godzin. Taka duża ilość pracy wynika często z tego, że po prostu jest nas tak mało. Wynika z tego, że mamy płacone niewielkie pensje i no, staramy się, prawda, jednak ten budżet rodzinny jakoś utrzymać. I to jest w zasadzie niemożliwością po 3 dniach pracy tak ciągłej, mimo najszczerszych chęci, mimo tego, że wiemy, że pacjent w sytuacji, w której trafia do lekarza, to jest taka najbardziej stresująca dla niego sytuacja, w której on tak naprawdę boi się o najważniejsze dobro, o swoje zdrowie. I my chcielibyśmy im poświęcić czas i zaopiekować się nimi tak, żeby oni poczuli się po prostu bezpiecznie. A nie mamy często tej możliwości, bo to ze zwykłego ludzkiego zmęczenia po prostu.
A czy też pełniąc chociażby te dyżury, prawda, czy macie możliwość w ramach specjalizacji pełnienia tych dyżurów chociażby na oddziale, gdzie te specjalizacje pełnicie, czy też jest to bardzo różnie?
Mamy taki obowiązek. Tak, w ramach szkolenia musimy także nauczyć się dyżurować. To jest sprawdzian pewnej samodzielności w pewnych momentach. Bardzo często dyżurujemy w zespołach ze specjalistą, natomiast jest to moment taki, kiedy autentycznie uderzamy po pomoc do starszego kolegi w momencie, kiedy mamy wątpliwości. I z czasem tych wątpliwości jest coraz mniej. Z jednej strony jest to nasz obowiązek, z drugiej strony jest to forma nauki, z trzeciej strony jest to forma na dorobienie. Tak.
I jeszcze w kwestii tego nadmiaru pracy. Czy jest możliwość powiedzenia przepraszam, ale nie?
Często sytuacja wygląda w ten sposób. I prawdopodobnie tak było właśnie w przypadku tej lekarki, która zmarła w piątej dobie dyżuru, że usłyszała od dyrektora: jeśli ty nie przyjdziesz do pracy, to kto? Nie będzie osoby, która mogłaby tak naprawdę zająć się tymi pacjentami. Jesteśmy postawieni w sytuacji, w której wybieramy między sobą własnym zdrowiem, a zdrowiem pacjentów. Więc nie wynika to tylko i wyłącznie z chęci zysku. Jest to oczywiście tak najprościej uznać, że wynika to tylko i wyłącznie z tego, że chcielibyśmy więcej zarobić. A często wiemy, że jeżeli nie my, to nikt się tymi pacjentami nie zajmie.
Też wiemy, że w ramach waszej specjalizacji, którą podejmujecie, jesteście zobowiązani do wielu kursów, uczestnictwa w wielu konferencjach. Czy szpitale delegują was na tego typu wyjazdy, czy to trzeba pokrywać z własnej kieszeni?
Niestety trzeba to pokrywać z własnej kieszeni. Tutaj wracając do młodości, to czuję się jeszcze młodszy, bo zazwyczaj stać nas tylko na schronisko młodzieżowe. Ja kiedy byłem na jednym kursie, no to po korytarzu biegały dzieci na koloniach. panowała radosna atmosfera.
Warto w takiej sytuacji mieć rodzinę z innego miasta, prawda? To też można u kogoś przenocować.
No tak, można pogłębiać więzy rodzinne, przyjacielskie, spać u kogoś kątem w ten sposób. To jest, znaczy, jeśli chodzi o ten czas pracy, no na pewno jest to złożona kwestia. Ja na przykład staram się nie pracować jakoś bardzo dużo, bo też cenię sobie swój czas wolny. Wydaje mi się, że jednak lekarz powinien stanowić jakiś przykład, jeśli chodzi o higieniczny tryb życia. Uprawiać sport, nie wiem, wysypiać się. Niestety rzeczywistość jest inna i dlatego lekarze żyją krócej niż ich pacjenci. Lekarze żyją w Polsce średnio o 10 lat krócej. To policzyła jedna z izb lekarskich, która miała takie dane. No a na przykład staram się jakoś sobie poradzić i żyć oszczędnie. Na przykład do pracy dojeżdżam rowerem, nawet zimą. Znaczy, lepiej, kiedy jest zima bezśnieżna, wtedy się lepiej jeździ. Generalnie to wszystko jest trochę śmieszne, jeśli na przykład człowiek pomyśli, że zdobył wyższe wykształcenie, ma obciążającą pracę. Problem jest taki, że praca lekarza sama w sobie jest dosyć mocno stresująca i obciążająca, bo nawet jeśli mamy czas wolny, to dużą część tego czasu pochłania ciągłe czytanie, dokształcanie się. Człowiek ma nawet takie pewne poczucie winy, że poszedł na spacer zamiast poczytać, czy czasem jest to wybór między książką a posprzątaniem mieszkania i tym podobne rzeczy. I jeśli do tego stresu jeszcze dołącza stres finansowy, to sytuacja jest naprawdę trudna. Kiedy ludzie czują, że na przykład muszą brać te dyżury, muszą iść na dyżury, nawet kiedy są chorzy, bo nie znajdą zastępstwa. To są już trudne sytuacje, kiedy przychodzi pacjent, na przykład w sezonie grypowym, pacjent przychodzi do lekarza, który jest w gorszej kondycji niż osoba, której ma pomagać. I tutaj to powinno się zmienić, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby lekarz, do którego idziemy, był uśmiechnięty. Może nawet nie tyle uśmiechnięty, ale empatyczny, żeby rozumiał pacjenta, był w stanie się wczuć i żeby do tego wszystkiego trzeba, żeby człowiek był wypoczęty i w miarę zadowolony ze swojego życia. Jest o wiele trudniej budować tą pozytywną więź. Czasami się mówi, że jakiś lekarz był taki burkliwy, milczący, że źle kogoś potraktował. Tutaj też my chcielibyśmy zwrócić na to uwagę, że pomimo tego, że ministrem zdrowia jest zwykle lekarz, to ci szeregowi lekarze nie do końca mają wpływ na to, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia. Na to, że pacjenci się złoszczą, czekają w kolejkach. My tego wszystkiego nie chcielibyśmy, bo sami czasami też jesteśmy pacjentami, nasze rodziny są pacjentami. Nam zależy na tym, żeby opieka zdrowotna w Polsce wyglądała normalnie, no bo w pewnych kwestiach doganiamy Zachód, budujemy autostrady, a tutaj w kwestii opieki zdrowotnej to część szpitali wygląda tak, że człowiek aż nie chce do nich wchodzić. Boi się. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że miałem pójść do jednego szpitala, kolega mi podał adres i zadzwoniłem do niego, mówię, że zły adres mi podał, bo to nie może być szpital. A on mówi, nie, no to po prostu dobry. Tak.
Ale też oprócz kursów takich staży, gdzie wyjeżdżamy na przykład na kilka miesięcy, lekarz rezydent, bo ja jeszcze nie jestem lekarzem rezydentem, wyjeżdża w inne miejsce, no to też są takie kursy, które chcielibyśmy z własnej kieszeni wyłożyć, albo konferencje gdzieś w dalekie miejsce. No i nierzadko zdarza się tak, że taki kurs, jego cena jest równa pensji miesięcznej z etatu. No to przecież to jest dramatyczne. A też chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo może to nie zostało podkreślone tutaj. Ja jako lekarz stażysta nie mam pełnego prawa wykonywania zawodu. Ja mam wsparcie kolegów, nie ponoszę pełnej odpowiedzialności jeszcze. Natomiast tutaj moi koledzy, lekarze rezydenci, no już oczywiście specjaliści, mają pełne prawo do wykonywania zawodu, więc kiedy widzimy młodego lekarza rezydenta, to pamiętajmy o tym, że on ponosi pełną odpowiedzialność za życie człowieka. Oczywiście korzysta z doświadczenia kolegi starszego, który zazwyczaj jest, powinien być w miejscu pracy, na przykład też na dyżurze.
Każdy rezydent ma takiego jakby anioła stróża w postaci starszej osoby.
Czyli jest kierownik specjalizacji, prawda? I tutaj też my postulujemy to, żeby kierownik specjalizacji miał też wsparcie finansowe za to, że nas kształci, poświęca nam swój czas, bo niestety w chwili obecnej żadnej gratyfikacji nie ma dla...
Jest to forma zwyczajowa całkowicie właściwie. Jest ustalony na oddziale lekarz, który jest kierownikiem specjalizacji konkretnego lekarza i ma pilnować realizacji programu specjalizacyjnego przez lekarza rezydenta. Natomiast rzeczywistość jest taka, że ten lekarz i tak przecież nie zawsze jest w pracy, bo albo wychodzi po dyżurze, albo ma wolne, albo ma swoje obowiązki, którymi musi się zająć i jego specjalizant jest tam gdzieś w jego głowie, prawda, i jest zawsze, pamięta o nim. Natomiast nie zawsze ma możliwość, żeby kształcić go tak, aby był i jeden, i drugi zadowolony, aby to było faktycznie prawdziwe szkolenie. I tak jak mówię, jest to zwyczajowa funkcja całkowicie. Lekarz, który ma obowiązek kształcić drugiego, nie otrzymuje za to żadnego wsparcia finansowego, żadnej gloryfikacji.
Znaczy, ja powiem tyle, że na przykład w mojej dziedzinie ja mam na tyle dużo szczęścia w anestezjologii, że albo przynajmniej te szpitale, w których pracowałem, bo pracowałem przez lata w szpitalu dziecięcym, a teraz pracuję w szpitalu wojewódzkim dla dorosłych, że ja nie mam żadnego problemu ze wsparciem starszych kolegów. To jest tak, że to nawet nie musi być mój kierownik specjalizacji, chociaż mój kierownik specjalizacji jest świetną osobą, to po prostu kogokolwiek by mnie poprosił o pomoc, to zawsze tej zawsze ta pomoc zostanie mi udzielona. Czy to w jakiejś sytuacji, która wymaga bezpośredniego wsparcia, czy to po prostu są jakieś wątpliwości, konsultacje, czy nawet po prostu poczytam coś w książkach i mam pewne wątpliwości, bo wiedza medyczna nie jest definitywna, dlatego na przykład część pacjentów powie, że ten lekarz powiedział tak, a drugi powiedział tak, no bo to nie jest matematyka, w której pewne rzeczy są jasno zdefiniowane, tylko nawet niektórzy autorzy w jednym podręczniku na jednej stronie piszą jedną rzecz, a na drugiej inną. I później oprócz wiedzy na to wszystko się nakłada również doświadczenie i praktyka, która... No i pewien taki właśnie boski dar, który sprawia, że niektórzy są mistrzami w zawodzie, zwłaszcza tak jak w przypadku dziedziny Krzysztofa, gdzie widać, że niektórzy chirurdzy mają tą smykałkę i są prawdziwymi mistrzami. I teraz my byśmy chcieli, żeby każdy lekarz miał w Polsce takie warunki, żeby stać się właśnie takim mistrzem, żeby miał optymalne warunki, żeby talent i ciężka praca mogły przynieść wymierne rezultaty. Bo to jest taka dziedzina, w której nie można popełniać błędów. A jeśli już się go popełni, to trzeba go zauważyć, dostrzec.
Trwa czas rozmów niedokończonych. W telewizji trwa dzisiejszy temat. Chcemy leczyć w Polsce, czyli czas na Zdrowie Plus. Zapraszamy drogich widzów do współtworzenia naszego czasu rozmów niedokończonych. Drodzy, proszę, telefonujcie pod następujące numery. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Z zagranicy numery telefonów 56 657 0013 lub 56 657 0014. Użytkownicy sieci w naszej rodzinie, proszę, aby telefonowali pod numery 536 600 300 lub 536 600 400. Chcemy leczyć w Polsce, czyli czas na Zdrowie Plus. Naszymi gośćmi są młodzi lekarze zrzeszeni w ramach porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Kolejki do specjalistów ogromne. Czasem niektórzy czekają latami na wizytę, nie mówimy już o zabiegach. A słyszymy, że w przyszłym roku rząd chce zmniejszyć jeszcze liczbę rezydentów.
Ciebie to dotknie, więc... Może...
Znaczy, no tak. Tutaj rząd planuje zmniejszyć liczbę miejsc rezydenckich mniej więcej o połowę. Aczkolwiek no, tutaj jest też tak, że wiemy, że tych młodych lekarzy jest wypuszczanych na rynek, tak nazwijmy to, zbyt mało. Więc czasem się zdarzyło, że tych miejsc po prostu było za dużo i zostawały wolne. Aczkolwiek no, wiemy, że są miejsca na przykład taką endokrynologię, gdzie jest dramatyczny niedobór endokrynologów, a miejsc jest nadal mało. I tu też jest problem z oszacowaniem dokładnej liczby miejsc, które są potrzebne. Aczkolwiek no, rozumiem, że mimo wszystko to jest troszeczkę niesprawiedliwe, że okej, będzie nas mniej, ale dlaczego aż tak zostały te miejsca ograniczone, że będziemy się jeszcze bardziej o to walczyć, a przecież wiemy, że jest tragiczny niedobór lekarzy. Dlaczego tak się dzieje?
Czyli gdzieś w grę wchodzi polityka takiego ogólnego spojrzenia na poszczególne specjalizacje, w poszczególnych zakresach, gdzie niektórych jest po prostu za dużo, a niektórych jest
tematycznie
zdecydowanie
mało.
Za mało. Może odbierzmy telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mam przyjemność?
Mówi Dorota z południa Polski. Witam ojca i wszystkich zaproszonych gości. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. W pełni popieram państwa tutaj lekarzy w audycji, ponieważ no, my jesteśmy jako Polska, jesteśmy na szarym końcu, prawda? Nasza służba zdrowia jest chora, chory jest system i przez to no, cierpimy również my jako pacjenci, ale i wy, prawda państwo, ja jako młodzi lekarze, którzy decydują się tutaj zostać w Polsce i pracować po prostu w takich warunkach i za takie niskie wynagrodzenia. My po prostu, każdy może być potencjalnym pacjentem, prawda? To, że dzisiaj jesteśmy zdrowi, to nie znaczy, że jutro no, nie znajdziemy się w szpitalu z zagrożeniem życia i każdy chciałby dostać tą opiekę, prawda? Czy no, na takim poziomie, no, żeby czuć się bezpiecznie w szpitalu, tak? Czy ze strony lekarza, czy ze strony pielęgniarki, ogólnie ze strony personelu medycznego. Tak jak już nie będę może przedłużać rozmowy, w pełni popieram państwa i po prostu po części czuję się zawiedziona tym, że no, minister zdrowia obecny, który chyba wywodzi się ze środowiska lekarskiego, tak jakby no, nie widział tego problemu właśnie młodych lekarzy w Polsce i to, co usłyszałam, że mają być tam podwyżki w 2000 chyba...
25.
Jakoś tak, w 25 roku czy coś takiego, no to po prostu ręce mi opadły, bo to jest no... Tak jak mówię, że no, państwo decydujecie się tutaj jako lekarze zostać w kraju. Równie dobrze moglibyście wyjechać za granicę, prawda? I bo znacie język i tam pracować za dużo wyższe wynagrodzenia. No myślę, że tutaj powinniście jednak dopominać się o swoje, bo no nie wiem, nie rozumiem ministra zdrowia. Myślałam, że coś w tej kwestii się zmieni, ale... Jestem po prostu zawiedziona. To nic. Dziękuję bardzo za połączenie i życzę wszystkiego najlepszego i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pani Doroto za włączenie się w naszą dyskusję w czas rozmów niekończonych. Również za to słowo wsparcia, zrozumienia dla młodych lekarzy, którzy wołają też w imieniu wielu swoich kolegów, koleżanek, którzy chcą tutaj, w Polsce pracować, chcą też pomagać i służyć poprzez swój zawód nam, swoim rodakom, a nie wyjeżdżać gdzieś za granicę i tym ważniejsze jest to wsparcie dla was, żeby też nie czuć się w tym wszystkim osamotnionym, bo często być może takie poczucie macie, chociażby spotykając się z różnymi ludźmi, którzy może nie zawsze rozumieją to, co chcecie, ponieważ chociażby też zdarza się taki pogląd, że przecież państwo inwestowało w waszą edukację, prawda? Przecież jest edukacja bezpłatna przez te 6 lat, no to teraz no, trzeba jakoś to spłacić.
Z czego?
Chciałabym w ramach, w imieniu wszystkich tutaj kolegów podziękować bardzo pani Dorocie za słowa wsparcia. I tutaj warto też nadmienić, że no, z takim problemem borykają się nie tylko młodzi lekarze, ale też inni pracownicy w ochronie zdrowia. To nie są tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, elektroradiolodzy. Mogłam tutaj wymieniać też no, dietetycy, psychologowie. To jest wiele, wiele różnych grup, które wszyscy razem jednym głosem twierdzimy, że powinien nastąpić wzrost nakładów na ochronę zdrowia jak najszybciej. I my wszyscy chcemy zostać w kraju, nie chcemy z niego wyjeżdżać, nie chcemy być emigrantami w innym miejscu, obcym dla nas.
Niestety ten nakład na służbę zdrowia jest taki, a nie inny, prawda, na dzisiejszy czas. I faktycznie, jeśli on nie zostanie zwiększony, to ta sytuacja, no, trudno, żeby...
Z pustego Salomon nie naleje. Z pustego Salomon nie naleje po prostu, tak? Mamy bardzo niski wskaźnik PKB, procentu PKB przeznaczony na ochronę zdrowia, jest to 4,3%. WHO apeluje, że w krajach cywilizowanych w tym momencie minimalny procent PKB, jaki jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, to jest 6,8%, czyli 50% więcej niż w tym momencie. I tutaj, no, oczywiście wszyscy myślimy także o naszych pensjach, ale no, cały system, cała diagnostyka, sprzęt i tak dalej, wszystko jest zawarte w tym niedofinansowaniu, tak? A jednym z tych elementów są pensje, które, tak mówimy o publicznej służbie zdrowia. No przecież jest duży już sektor naprawdę prywatnej służby zdrowia. Bardzo dużo, tak? Przecież popołudniami lekarze wychodzą do prac komercyjnych, do prywatnych przychodni, gdzie też mają ogromne kolejki pacjentów. Też często dostać się prywatnie do lekarza nie jest, to już nie jest kwestia dni, tylko często tygodni. Ratownicy jeżdżą w prywatnych pogotowiach, komercyjne zlecenia otrzymują, pielęgniarki pracują w prywatnych gabinetach także i tak dalej, dietetycy właściwie tylko i wyłącznie. Więc zastanawiamy się, jaki jest ten kierunek, tak? Skoro moim celem jako zabiegowca jest pracować w szpitalu i to dobrze wykonywać operacje od 8 do 15. Oczywiście muszę obstawić część dyżurów, no bo to już jest po prostu obowiązek nas, żeby szpital funkcjonował dzień i noc. Okej, okay, ale czy tych dyżurów muszę brać 7, 8 w miesiącu? To już jest dyskusyjne, tak? Wolałbym jednak brać 4, a 4 noce więcej spędzić w domu z Dagną i Zuzą, no.
Znaczy, problem jest taki, że my wydajemy mało na ochronę zdrowia poprzez państwo i przez to ludzie muszą chodzić prywatnie do lekarza, prywatnie nawet się teraz operować. A ja podobnie, tak jak Krzysiek, chcę pracować w publicznym szpitalu, operować, no to ja bym chciał w publicznym szpitalu mu znieczulać, żebyśmy mogli razem pracować. I to jest taka kwestia, że ten system, który mamy teraz, jest o tyle zły i to utrzymywanie niedofinansowania, bo ludzie, którzy mają pieniądze, jakoś sobie poradzą, bo mogą mieć abonament na opiekę zdrowotną, mogą iść prywatnie do lekarza. Teraz nawet prywatnie można się teraz częściej zoperować. I dla ludzi zamożnych to nie są duże pieniądze, bo czasami to są 2, 3, 4 tysiące złotych. W ogóle ludzie z zachodu będą do nas coraz częściej przyjeżdżać się operować, no bo w skali Europy no to 1000 euro za operację to są śmieszne pieniądze, bo praktycznie, a u nas to wygląda tak, że ci ludzie, którzy nie mają pieniędzy, naprawdę są postawieni w dramatycznej sytuacji i my tego wszystkiego nie liczymy kompleksowo. Teraz my liczymy na to, bo elementem planu Morawieckiego ma być też zwiększenie jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Bez tego zwiększenia nie będziemy mieli zdrowego społeczeństwa, a jak społeczeństwo będzie chore, no to nie będzie produktywne. Zamiast pracować będzie brało zasiłki, renty, emerytury. Musimy, żeby ten kraj posunąć do przodu, musimy mieć zdrowych obywateli. Tutaj zdrowie musi być priorytetem, a u nas zdrowie się traktuje jako taki niepotrzebny wydatek, na którym można zaoszczędzić i zdrowie, i tak jak koleżanka mówiła o innych pracownikach medycznych, bo ja naprawdę współczuję dyrektorom szpitali. Być dyrektorem szpitali to jest bardzo trudna praca, w której człowiek po prostu ma świadomość, że nie ma tych pieniędzy, że musi brać kredyty w chwilówkach, żeby szpital nie został zamknięty. Moją drugą pracą jest transport medyczny, w którym jeżdżę po całym województwie i widuję naprawdę szpitale, które są w tak złej sytuacji. To wszystko nie powinno mieć miejsca i powinniśmy to wszystko policzyć. Jakie są tak naprawdę koszta tego, że ludzie czekają 2 lata w kolejce na operację? Czy gdybyśmy nie zoperowali ich od razu, to czy to wszystko nie wyszłoby taniej? I tutaj jest wielkie zadanie dla rządu i dla ministra zdrowia, a także dla pana premiera Morawieckiego, żeby nad tym się zastanowić, bo my jesteśmy przekonani, że jeśli to wszystko policzymy, to na pewno pieniądze się znajdą.
Chcemy leczyć w Polsce, czyli czas na zdrowie plus temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Tak, halo.
Dzień dobry. Boże.
Szczęść Boże. Z kim mam przyjemność i skąd?
Sebastian z Niemiec.
Witam, panie Sebastianie.
Po tym, co wysłałem w ostatnich chwilach, zgadzam się jak najbardziej, bo Polska w sumie jest jednym z najgorzej opłacanych państw w Europie pod względem nośni medycyny i usług i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o temat, czy chcemy leczyć w Polsce, ja osobiście z własnego doświadczenia, z tego co sam przeżyłem, co widziałem, chciałbym powiedzieć, że mam największe uznanie dla lekarzy polskich i z Polski. Z tego względu, że potrafią rozmawiać z pacjentami, potrafią rozmawiać z pielęgniarkami, potrafią stawiać trafne diagnozy. To doświadczenie jest bezcenne i z mojej strony ja mam tylko jedną prośbę, ażeby państwo lekarze, grono pielęgniarki i cała medycyna nie poszła w stronę zachodu, gdzie to wszystko jest zanika i jest wręcz nieobecne, gdzie lekarz nie potrafi obsłuchać pacjenta, nie potrafi postawić diagnozy, nie jest w stanie porozmawiać z pacjentem i nie potrafi przede wszystkim słuchać. Ja wiem, że to jest bardzo odpowiedzialna praca, bo jakby nie patrzeć, bierze się odpowiedzialność za człowieka, za ludzkie życie. Trudne. Niestety nieodzowne. Co z tym można dalej zrobić? Rozmawiać. Prosiłbym o dialog i o porozumienie. Przede wszystkim o porozumienie ponadpolityczne, ponadreligijne. Po prostu pracujmy i róbmy wszystko dla ludzi, dla człowieka. Dziękuję. Szanowni Boże.
Dziękuję.
Dziękujemy, panie Sebastianie, z Panem Bogiem. Pan Sebastian tutaj wspomniał o też takiej relacyjności do pacjenta, poświęcaniem czasu, uwagi. Jak to wygląda podczas waszej specjalizacji? Czy więcej uwagi, czasu poświęca się pacjentowi, czy też sprawom biurokratycznym, prawda, całej tej dokumentacji?
Ja mogę powiedzieć, ponieważ pracowałam sporo w poradni, jestem lekarzem rehabilitacji. No niestety jest czas 15 minut dla pacjenta, który przychodzi często z bardzo złożonym problemem. Jest to zdecydowanie zbyt krótki czas. Musimy dać pacjentowi chwilę, żeby po pierwsze oswoił się z nami. No, jak już wcześniej mówiłam, to jest bardzo taka trudna sytuacja dla pacjenta. W ciągu tych 15 minut musi nam opowiedzieć o swoim problemie, musi zostać zbadany, to wszystko musi zostać opisane. Oczywiście często są również takie biurokratyczne sprawy, różne wnioski, które trzeba wypełnić. To jest strasznie mało czasu, naprawdę. Bardzo trudno jest zbudować taką prawidłową relację z pacjentem, a bardzo byśmy tego chcieli, bo pacjent, który jest, może przyjść do lekarza, często potrzebuje tak naprawdę rozmowy. No, często jest tak, że musi się troszkę wygadać i wtedy często okazuje się, że część tych problemów daje nam się załatwić rozmową, niekoniecznie lekami. Także bardzo byśmy chcieli mieć więcej czasu dla naszych pacjentów, naprawdę.
I też chcemy tworzyć zespół, prawda, z innymi pracownikami ochrony zdrowia. Nie cała odpowiedzialność spoczywa na lekarzu, tak? No, my jesteśmy lekarzami, mówimy o sobie, ale to nie tylko chodzi o lekarzy, więc chcemy całym zespołem móc pomóc pacjentowi, więc a tu też nie mamy czasu, już nie mówiąc o tym, że dla pacjenta, to tym bardziej nie mamy czasu, żeby zbudować zespół, dokładnie, który by razem współpracował i byłby sprawny, szybki i wydajny, tak? Więc no, to też jest problem, że nie ma w ogóle na to miejsca u nas.
Nadmiar pracy, dużo pracy, też bardzo praca odpowiedzialna, nerwy, stres. To chyba nie sprzyja ani budowaniu zespołu, ani też no, relacji z pacjentem. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Cześć Boże, z kim mamy przyjemność?
Mam na imię Anna, dzwonię z Łodzi. Witam serdecznie ojca.
Poprosimy Pani Anno o wyłączenie...
O wyłączenie telewizora, tak?
Tak, będzie nam zdecydowanie łatwiej.
Tylko strasznie słabo ojca słyszę. W związku z tym nie wiem, czy ja w ogóle cokolwiek usłyszę, tylko będę monologowała. No więc jeszcze raz zaczynam. Jestem Anna z Łodzi. Jestem już osobą wiekową, na emeryturze. Pracowałam do lat 70 moich lat. Mam już sporo po 70. I pochodzę z rodziny lekarskiej. W każdym moim pokoleniu było kilku lekarzy. Mój pradziadek już był lekarzem, mam tam nawet dosyć dobre wyniki, więc sprawę środowiska troszkę znam. Proszę mi teraz pozwolić powiedzieć coś nie na temat. Oglądałam ostatnio jakiś chyba kongres sędziów, czy też prawników w ogóle, i z tego, co tam jedna pani sędzia powiedziała, doszłam do wniosku, że to są tak absolutnie nadzwyczajni ludzie, że przechodząc obok sędziego powinnam przyklęknąć. Czy drugim takim zawodem jest zawód lekarski? Przecież państwo, wybierając medycynę, wiedzieli dokładnie, jakie są warunki w Polsce. Czy 8 lat nie. temu było lepiej?
Nie.
Nie. Było źle. W medycynie jest źle, sama o tym wiem. Bo wiem, jak długo muszę czekać do lekarza. Na przykład powinni mi zrobić zaćmę. Jestem wyznaczona na 2019 rok. Nie wiem, czy dożyję, proszę państwa, bo miałabym strasznie dużo lat wtedy. Ale tak, państwo, to co mówicie, to jest wszystko prawda. Ja się z państwem zgadzam w 100%. Tylko to nie jest cała prawda. Bo na przykład mówią państwo, że lekarze na zachodzie zarabiają... Zdaje się, padła taka liczba 4 razy więcej, prawda? A czy wiedzą państwo, ile kosztują studia medyczne na zachodzie? Proszę to porównać. A czy wiedzą państwo, ile się zarabia w innych zawodach? Jeżeli trzeba pracować tylko 8 godzin dziennie, to należy skończyć, no ja nie wiem co, ale wydaje mi się, że byłoby dobrze skończyć ekonomię. Po 8 godzinach przyjść do domu i po japońsku zostawić pracowe kłopoty w pracy. Życzę państwu wszystkiego, co najlepsze. Życzę państwu, żebyście państwo wszystkie swoje postulaty mogli uzyskać. Tylko jest jedno pytanie. W jaki sposób i kiedy? Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy
z Bogiem.
Wzajemnie.
Dziękujemy pani Anno również za ten głos. Głos poparcia, ale też głos taki, który
rozsądku.
Kierunkował, prawda? Też głos rozsądku, który wskazał chociażby też sytuację na zachodzie, prawda? Że faktycznie zarabiają też lekarze zdecydowanie więcej, ale też i wkład w studia jest większy.
To znaczy tutaj trzeba sprostować, bo nie wszędzie na zachodzie studia są płatne. W bardzo wielu krajach te studia są bezpłatne, podobnie jak w Polsce. Poza tym należy mieć na uwadze, ile moich rodziców kosztowało odbycie studiów bezpłatnych w Polsce, bo to jest jednak 6 lat, w czasie których to wszystko dużo kosztowało, utrzymanie mnie, podręcznik. Jestem bardzo wdzięczny za to moim rodzicom. Ja jestem pierwszym lekarzem w rodzinie. Cała moja rodzina była ze mnie dumna i wszyscy się z tego cieszą. I to jest tak, że ja nie wiedziałem, jak wygląda sytuacja w medycynie i powiem szczerze, że mnie to wcale nie interesowało. Mi po prostu wydawało się, że chcę być lekarzem i że chciałbym pomagać ludziom i wykonywać ten piękny zawód. I tylko to było dla mnie istotne. I to jest tak, że... Generalnie taka powinna być idea przyświecająca byciu lekarzem, no bo nikt raczej nie idzie na studia medyczne dla pieniędzy czy dla prestiżu, tylko raczej powinno się iść z jakiejś tam potrzeby serca. Może to jest trochę naiwne albo idealistyczne, no ale wydaje mi się, że tak powinno być. Problem pojawia się wtedy, kiedy my zaczynamy pracować i następuje to pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Tak jak na przykład tutaj koleżanka, w przyszłym roku będzie wzrost pensji minimalnej i Asia będzie zarabiała tylko 7 zł więcej niż wyniesie pensja minimalna w przyszłym roku. I tutaj się okazuje, że w zasadzie to wykształcenie jest nic nie warte, bo Teraz mówi się o tym, że w Polsce ludzie mało zarabiają, ale z drugiej strony mamy bezrobocie maleje i my na przykład cały czas oglądamy ogłoszenia z jednego z hipermarketów, gdzie tak bardzo szukają rąk do pracy, że ich zarobki już się zrównały z naszymi zarobkami. Więc generalnie, owszem, są ludzie, którzy zarabiają gorzej od nas, tylko że to są przeważnie inni pracownicy ochrony zdrowia. To są przeważnie pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci. I to jest niesprawiedliwe, że my, jako cała ta grupa zawodowa, po prostu jesteśmy w ten sposób traktowani. Więc wydaje mi się, że tego nie powinno się stawać w ten sposób, że każdy wie, na co się pisze, bo zawsze było źle i zawsze będzie źle. Bo jeśli tak będzie, to na medycynę będą się decydować tylko ludzie, którzy mają majątnych rodziców i będą w stanie po prostu sobie jakoś na to pozwolić, albo będą po prostu ludźmi bogatymi z urodzenia i traktować medycynę jakoś hobbystycznie. A to jest jednak, oprócz tego, że jest to powołanie, to jest też po prostu praca.
Chciałam też tutaj może odczarować może jeden stereotyp. No, ja mam 25 lat, jestem lekarzem stażystą. Nie interesowałam się polityką 8 lat temu. I dopiero na studiach zderzyłam się z rzeczywistością, słysząc od moich nauczycieli, lekarzy, którzy opowiadali mi, jak to w rzeczywistości wygląda. Kolejną sprawą, którą chciałam tak szybko poruszyć, no, to jest cena studiów lekarskich. Jak się okazuje, z danych Głównego Urzędu Statystycznego, to nie są tajne dane, studia lekarskie nie są najdroższymi studiami, są studia droższe. I to wcale nie jest wydatek, tak jak się tak mówi, rzuca często hasło 500 000, no to są o wiele tańsze studia. Tutaj może nie będę operować liczbami, to można sprawdzić. Są studia droższe, na przykład związane z muzyką.
I jeszcze chciałam, przepraszam, powiedzieć najważniejszą rzecz, że mam nadzieję, pani Anno, że pani doczeka się na tę operację zaćmy, że nam jest bardzo przykro, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce i to jest to, co nas też boli, dlatego 24 września wyszliśmy na ulicę, żeby żądać wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, bo to jest tak, że za te 2 lata, kiedy pani przyjdzie, to na pewno będzie pani bardzo smutna z tego powodu, że pani bardzo dużo czekała. I to nie jest nasza wina. My chcielibyśmy, żeby pani była szybciej zoperowana. Ale życzymy pani dużo zdrowia. Mamy nadzieję, że pani doczeka się tej operacji. I mój najstarszy pacjent, którego znieczula, miał prawie 100 lat. Więc to dalej jest bezpieczne. Dalej to można zrobić. Proszę się nie martwić. A to jest jeszcze tak, że jeśli ta zaćma będzie się u pani pogłębiać, to szpitale mają szybsze terminy, kiedy sytuacja staje się poważniejsza. Też w razie jakich problemów proszę jeszcze raz się udać do lekarza i może wtedy znajdzie pani to szybsze miejsce w kolejce. I to jest to, o czym też mówiłem, że niestety mamy taki teraz system, który premiuje bogatych, bo jak ktoś ma pieniądze, no to zapłaci za operację, zaćmy i nie będzie miał w ogóle problemu. I to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe.
A tych najuboższych niestety, ale gdzieś się pomija. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, halo.
Tak.
Moje imię Danuta, dzwonię z Warszawy. Halo.
Witamy serdecznie, pani Danuto.
No chciałabym zabrać głos w tej debacie. Z lekarzami.
Bardzo prosimy.
Halo, halo.
Tak, pani Danuto, jesteśmy na antenie. Bardzo prosimy.
I to już mogę...
Tak, już można, tak.
Halo? No ale jeszcze nie słyszę, żeby odbierał.
Jesteśmy tutaj, pani Danuto.
Nie widzę. Halo, halo?
Prosimy wyłączyć telewizor, będzie nam zdecydowanie łatwiej. I prosimy wszystkich naszych widzów o wyłączanie.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Warszawy. Wcale nie jest tak źle z naszymi lekarzami. Pani, która dzwoniła z Łodzi, powiada, że tak strasznie dużo pieniędzy wydają tamci za granicą. Nasi nie mniej wydają, nie oszukujmy się. I to jest kosztem zdrowia rodzin i pracy rodzin. Ale nasi lekarze są wspaniali, naprawdę wspaniali. Ja miałam, powiem króciutko, zachorowałam na półpasiec. Poszłam do lekarza, do swojej lekarki, która mnie nie chciała przyjąć. Ewidentnie. Trudno. Przyjął mnie lekarz, którego po raz pierwszy widziałam. Po raz pierwszy. przyjął mnie ten lekarz z otwartymi rękami, że tak powiem. Zresztą pewno już na dole w rejestracji dowiedział się, że taki ktoś z zarażeniem, że tak powiem, czeka. No więc wezwał mnie do siebie. Czekało chyba 5 czy 6 pacjentów. Ja jako pierwsza, co bym tam nie zakażała ludzi. Pan doktor, młody człowiek, dlatego mam tak wielkie uznanie dla młodych naszych kochanych lekarzy. Niezmanierowani, jeszcze nie zwariowani, przepraszam. Także pan doktor przyjął mnie, wspaniale mnie przyjął. Dał mi lek, żeby mnie nie bolało, żeby mnie nie swędziało, żeby mnie cierpiała. To wszystko 15 minut. Także ja byłam w szoku dosłownie. Myślałam, jak to, i nie będzie bolało, i nie będzie spędziało, nie będzie. Nie, proszę pani, znalazłem pani takie leki. Rzeczywiście siedział te 10 minut siedział w komputerze i mówi, proszę pani, po tym nie ma prawa pani mieć żadnych ostrych dolegliwości. Młody człowiek, wysoki, przystojny, piękny człowiek. Zresztą mamy tak pięknych lekarzy i tak dobrych, naprawdę. Ale powiadam, z młodej generacji, to lekarze są naprawdę super, super i będą. Kochani, siedźcie w kraju, nie wyjeżdżajcie, broń Boże, tu się wszystko musi nam naprawić. To nie tylko ta jedna kadencja 4-letnia. O to się będę modliła i życzę wam wszystkiego, co najlepsze, wiele łask Bożych. Kocham was i mam bardzo wiele dla was uznania.
Dziękuję bardzo.
Pani Danuto, dziękujemy również za te słowa. Też dużego wsparcia i uznania. Myślę, że mamy bardzo dobrych lekarzy. Sam niejednokrotnie tego doświadczałem, chociażby będąc gdzieś kiedyś na SOR-ze, gdzie faktycznie warunki były trudne. Trudne były warunki. Było tam dwóch modelów lekarzy, którzy przyjmowali 3 pacjentów i to była akcja w jednym czasie. I byłem pełen uznania dla fachowości, dla podejścia i w tym wszystkim jeszcze dla życzliwości. To było takie dla mnie też bardzo budujące. Ale mówimy o systemie, prawda? Bo lekarzy mamy bardzo dobrych. Gorzej z tym systemem, którym no niestety od wielu, wielu, wielu lat już nam kuleje i dziś podczas rozmów niedokończonych mamy młodych lekarzy, którzy wołają, którzy w imieniu wielu swoich kolegów, koleżanek no, są takim głosem, który wręcz prosi o to, żeby to się zmieniło, żeby zauważyć te postulaty, póki jeszcze jest czas, póki jeszcze nie dochodzi do tragedii, ponieważ wiemy, że każda pomyłka w tym zawodzie jest no, pomyłką, która wiąże się z bardzo konkretnymi konsekwencjami. Wróćmy może do rezydentury. Młody lekarz, który staje po stażu, tak, wybiera specjalizację, czy on już ma konkretną świadomość, że chce tak, chce to robić. To jest moja pasja i bez wątpienia to będzie to.
Czy to się ludziom to się klaruje w trakcie studiów, tak? Mając zajęcia w kolejnych miejscach, w kolejnych klinikach, no to część z nich już jest pewna, decyduje się i później faktycznie jest tym specjalistą, którym chciał zawsze być, a część, no, będąc zdecydowanym na specjalizację A, wybiera specjalizację B pod wpływem doświadczeń ze stażu. Ja właśnie jestem na stażu i myślę o zostaniu anestezjologiem, aczkolwiek też się waham, ponieważ jest to dosyć trudna praca, ma swoje minusy. I tutaj właśnie jak kolega chciałabym zostać kiedyś anestezjologiem. Ale no zobaczymy, w trakcie stażu doświadczę pracy w różnych miejscach i wtedy ewentualnie zadecyduję na koniec. Po 13 miesiącach stażu w trakcie mogę zdawać już albo też na koniec lekarski egzamin końcowy i w zależności od tego, ile punktów dostanę, jaki procent punktów prawidłowych odpowiedzi będę miała, będę się ubiegać o rezydenturę z anestezjologii.
A czy można zmienić później rezydenturę?
Niestety, no kiedyś można było, ale został wprowadzony zakaz zmiany rezydentury. No czasem się zdarza tak, że czas stażu na danym oddziale, który nas interesuje, jest bardzo krótki i nie jesteśmy w stanie poznać całego przekroju pracy, jak dokładnie wygląda praca w danym miejscu, na danym oddziale. I później w trakcie specjalizacji okazuje się, że na przykład nie mamy warunków fizycznych do tego, czyli na przykład no, ja też mam umiejętności manualne i dużo też myślałam o chirurgii, ale obawiam się ze względu na to, że troszeczkę mam problem z kręgosłupem, że nie dam rady pracować tylu godzin nad stołem, więc też okazują się pewne choroby albo no, brak predyspozycji po prostu do tego, żeby pracować w danej specjalizacji. No i niestety nie mamy takiej możliwości w chwili obecnej, żeby zmienić rezydenturę.
Nam chodzi o to, żeby system był przyjazny, bo to naprawdę każdy lekarz powinien być pasjonatem swojej dziedziny. Nie może być tak, że on jest tylko człowiekiem, mógł się pomylić, mógł być na przykład świetnym psychiatrą, a będzie przeciętnym chirurgiem. I tutaj powinien mieć możliwość tej zmiany jednak, bo to zostało wprowadzone za rządów Platformy w celu oszczędności, ale to są niepotrzebne oszczędności, naszym zdaniem.
A panie, no wracając jeszcze do specjalizacji z anestezjologii, tak?
Tak.
Czy nie przeraża panią fakt, że państwowy egzamin specjalistyczny właśnie z anestezjologii, no niestety, ale nie zdaje bodajże 91% osób. Jakie są te przyczyny?
Podejmuję to wezwanie. Zobaczymy, jak to będzie. No, te egzaminy są trudne. Też jest tak, że czasem wykraczają poza podręcznik. No, ja nie jestem osobą, która układa te pytania, ale z relacji moich kolegów wiem, że czasem to wykracza ponad zakres materiału, jaki nas obowiązuje, albo pytania są skonstruowane w dosyć trudny sposób, na przykład podwójne zaprzeczenia, dziwny związek logiczny, którego no, traci się czas na to, żeby rozwikłać, o co tak naprawdę chodzi w zadaniu, zamiast no, zastanowić się nad leczeniem, jakie by było najlepsze. Więc to są też tego typu problemy.
Te pytania są podchwytliwe. Tam czasami na przykład człowiek się zastanawia, czy pomiędzy jedną częścią istnieje związek przyczynowo-skutkowy i trzeba udzielić takiej odpowiedzi. Ten egzamin nie jest prosty. My dlatego też postulujemy, żeby ten egzamin był jawny, żeby te pytania były ujawniane, bo tylko w ten sposób można później podjąć dyskusję, bo tak zawsze my możemy powiedzieć, że egzamin jest za trudny, a egzaminujący, że się lekarze nie przygotowali. Dlatego też innym rozwiązaniem może być, tak jak w kilku dziedzinach istnieje, między innymi w mojej, właśnie możliwość zdawania europejskiego egzaminu, bo to jest bardzo dobra rzecz, bo wtedy po prostu lekarze w całej Europie mogą się nawzajem porównywać, no bo wiedza medyczna jest mniej więcej taka sama na całym świecie. No, my chcemy się leczyć według zachodnich standardów. Niestety to ciągle trochę kuleje z powodu braku pieniędzy, niemniej jednak na te nakłady, które mamy, to właśnie dzięki ciężkiej pracy całego personelu, no to mamy w miarę to wszystko funkcjonuje, chociaż nie tak, jakbyśmy chcieli.
Jeszcze, jeśli mogę dodać, forma testu w przypadku medycyny nie jest idealna, tak, żeby sprawdzać nasze wiadomości. Bo tak naprawdę mamy rozwiązać jakiś problem, jakieś zadanie, osiągnąć efekt końcowy, czyli rozwiązać problem, no, wyleczyć pacjenta generalnie jako szczyt w piramidę działań naszych. A test to jest po prostu znalezienie prawidłowego ABCDE. Tak, i to jest kropka. Tutaj nie ma dyskusji, można się odwoływać, czy pytanie było dobrze sformułowane, czy na pewno odpowiedź jest zgodna z tym podręcznikiem, bądź nie tym, czy anulować pytanie, a zabiera nam to zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. To jest wyuczenie się na pamięć.
Też wiemy, jak na Zachodzie wyglądają tego typu pytania. Są różne też etapy tych egzaminów i to są takie pytania stricte kliniczne, takie praktyczne, czyli no po prostu
ktoś, kto leczy, odpowie na nie.
Przypadki.
Dokładnie, takie konkretne przypadki, z którymi możemy mieć do czynienia na co dzień. A tutaj czasem zdarza się tak, że pytania nie są kliniczne, są czysto teoretyczne i w praktyce nie spotykamy się z takimi zagadnieniami i to też dlatego jest nam trudno zdać taki egzamin.
Proszę księdza, taki przykład pamiętam z egzaminu końcowego właśnie, na przykład pytania, w jakim mechanizmie umiera człowiek rażony piorunem? Osobiście nie słyszałem dawno o człowieku umierającym rażonym piorunem. No, a
no różne są takie kwiatki, się znajdują. Tak.
Chyba byśmy go i tak mimo wszystko nie uratowali, jakbyśmy go widzieli. No.
Albo no, nie zobaczymy nigdy w życiu. No, to są tego typu pytania właśnie, tak jak kolega mówi, możemy tu wymieniać różne takie kwiatki, które wzbudzają uśmiech na naszych twarzach, kiedy je czytamy, no bo z góry wiemy, że no, nie damy rady odpowiedzieć na to pytanie.
A życie to nie jest test, a praca posługa lekarza, tym bardziej nie jest to, nie polega na strzelaniu dobrej odpowiedzi, tylko na dochodzeniu konkretnymi tropami do sedna.
Naprawdę.
Moi drodzy, czas dzisiejszych rozmów niedokończonych pomału dobiega końca. Naszym tematem, który podjęliśmy podczas tej pierwszej części, tej części telewizyjnej, to temat Chcemy leczyć w Polsce, czyli Czas na Zdrowie Plus. Naszymi gośćmi są młodzi lekarze zrzeszeni w ramach Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Pani Joanna Matecka, pani Agnieszka Serwan, pan Krzysztof Hałabus oraz pan Damian Patecki. Dziękujemy wam bardzo za tę część rozmów niedokończonych. Myślę, że bardzo wielu już tematów poruszyliśmy i naświetliliśmy pewien obraz, pewien problem, który się rysuje. Chcemy go kontynuować, chcemy podjąć dalszą dyskusję z wami, drodzy, ale również z naszymi drogimi widzami, słuchaczami. Zapraszamy na godzinę 21.30 do Radia Maria na drugą część rozmów niedokończonych, rozmów poświęconych zagadnieniu Chcemy leczyć w Polsce, czyli Czas na Zdrowie Plus. Za ten czas serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.